Historia fuzji i syntezy termojądrowej, czyli zjawiska, proszę Państwa, przeciwnego do rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych, ma już ponad 50-letnią tradycję i ta właśnie reakcja pozwala, jak wspomniałam kilka minut wcześniej, świecić naszej gwieździe i ogrzewać Ziemię. Nic dziwnego, że chciałoby mieć się tutaj właśnie na naszej planecie źródło takiej energii. Energii chyba prawie z niczego, bo z udziałem izotopu wodoru, a jeden z nich, deuter, jest przecież obecny w wodzie. O ile uran jest źródłem energii w elektrowniach jądrowych już od dawna, o tyle energia taka, jak produkuje Słońce, nadal nie daje się ujarzmić na skalę przemysłową na naszej planecie. Od początku swego istnienia, od 1976 roku, fuzją zajmuje się Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Obecnie naukowcy z Instytutu i nie tylko z tego instytutu uczestniczą w unikatowym międzynarodowym projekcie o nazwie ITER, który ma wreszcie marzenie o Słońcu na Ziemi spełnić. A jak? O tym opowiedzą goście dzisiejszej audycji w naukowym wieczorze z jedynką. Doktor habilitowany Andrzej Gałkowski, dyrektor instytutu.
Dobry wieczór.
Doktor Marek Scholz, także z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Witam serdecznie. I doktor Łukasz Ciupiński, Politechnika Warszawska.
Dobry wieczór.
W skład tego polskiego konsorcjum czy grupy badawczej wchodzą także naukowcy z Instytutu Krakowskiego, Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Niewodniczańskiego. To jest pełna grupa naukowców, ale wróćmy do jubilata, czyli Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Początki to 1976 rok. No i właśnie, związane trochę także z ambicjami, jak mówią niektórzy historycy, z ambicjami ekipy Gierka, powołania takiego instytutu, który pozwoliłby uzyskać Polsce własną bombę wodorową. Panie dyrektorze, czy to tak było?
Próbowaliśmy robić różne rzeczy. Niektóre nam się udawały lepiej, inne mniej. Ale chyba bomby to jednak nawet nie próbowaliśmy. Chociaż to, co robiliśmy przy pomocy laserów, to też można nazwać taką zupełnie miniaturową bombą wodorową. Przy czym byłaby to bomba, która by była wykorzystana do celów wyłącznie pokojowych. Ona w żaden sposób by nikomu nie zagrażała.
Czyli do uzyskania tej energii, prawda?
Do uzyskania energii. Proces byłby ten sam, który w bombie wodorowej występuje, ale na dużo mniejszą skalę i to, co jest najważniejsze, to byłby to proces, który byłby w pełni pod kontrolą. To nie byłoby zupełnie takie wybuchowe uwalnianie energii, tylko uwalnianie w sposób przyjazny dla środowiska, dla ludzi. I w tym sensie te pogłoski, o których ja też słyszałem, które co jakiś czas odżywają.
A był pan u początku założenia?
Ja byłem tak, od samego początku pracowałem w instytucie, także te pogłoski, o których się od czasu do czasu słyszy, mają o tyle takie jądro prawdy, że rzeczywiście chcielibyśmy odtworzyć proces, który, tak jak pani powiedziała, występuje na Słońcu, ale też i niestety występuje w bombach wodorowych, bo to jest dokładnie ten sam proces, czyli proces fuzji lekkich izotopów wodoru.
Czyli dementuje pan tę pogłoskę o takim powodzie założenia instytutu, tym bardziej, że jego założycielem był bohater naszej zagadki SMS-owej. Pytamy, jak nazywał się ów naukowiec i wojskowy w stopniu generała.
Zdecydowanie, tak, zdecydowanie demontuję. Powiem tak, że nic mi o tym nie wiadomo, a pracowałem bardzo blisko i też z bohaterem tego konkursu byłem jego asystentem.
Jak się nazywał? 72-151, jak się nazywał założyciel Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy? No właśnie, bo te prace związane były z użyciem lasera dużej mocy, tak? Po to, żeby tę plazmę, czyli co? Zjonizowany gaz przewodzący, prąd elektryczny.
Żeby mieć warunki do tego, aby zachodziły reakcje fuzji jądrowej, potrzeba mieć plazmę, czyli coś, co ma bardzo wysoką temperaturę. Jak mówię wysoką, to mam na myśli miliony stopni, nie 100, nie
nawet
tysiąc, tylko miliony.
Więcej niż na Słońcu.
Więcej niż
Słońce
na Słońcu.
15 milionów stopni.
Słońce jest 15 milionów, natomiast żeby to samo robić na Ziemi, to my potrzebujemy nawet i 10 razy więcej, 150 milionów stopni, bo warunki są inne. Musimy to trochę szybciej robić. Słońce ma bardzo dużo czasu, jest ogromne i wobec tego może sobie pozwolić na taki trochę powolniejszy proces. My musimy tutaj na Ziemi to wyzwalać, tę energię szybciej, dlatego potrzeba 150 milionów stopni. I do tego potrzebne są urządzenia, na przykład właśnie lasery. Lasery są w stanie wytwarzać, doprowadzać materię do tak wysokich temperatur i dlatego nie jest dziwne, że Instytut powstał w pobliżu tego miejsca, gdzie stworzone zostały pierwsze polskie lasery. Krótko po tym, jak powstały te lasery, pojawił się pomysł, którego autorem był bohater naszego konkursu, aby wykorzystać je do przeprowadzenia fuzji jądrowej i to się udało już w roku 74. To się udało
pierwsze prace w 73 z doktorem, zdaje się, z tego co pamiętam, z jednym z naukowców już były realizowane tutaj w Polsce.
Tak, tak, tak. Nasz instytut powstał w roku 76, ale sama przygoda i z plazmą, i z fuzją zaczęła się wcześniej. Także wtedy, gdy instytut powstawał, już było pewne doświadczenie, już była grupa ludzi, już był sprzęt, były laboratorium, a wszystkim były lasery, które do dziś wykorzystujemy. No oczywiście nie te, które wówczas, tylko mamy dużo potężniejsze urządzenia. I to był właśnie początek Instytutu.
73 rok, właśnie bohater naszej zagadki wspólnie z zespołem doktora Zbigniewa Puzewicza wykonali takie doświadczenie, które no, wystarczyło do zapoczątkowania tego zjawiska syntezy termojądrowej.
Tak, doktor Puzewicz, teraz już profesor Puzewicz, to był ten, który stworzył pierwsze polskie lasery i dlatego nie jest przypadkiem, że był członkiem tego zespołu, który po raz pierwszy w Polsce uzyskał warunki do tego, aby fuzja jądrowa zachodziła w plazmie.
Paliwem, które może być używane w reaktorach fuzji jądrowej na Ziemi, są odmiany dwa izotopy wodoru, deuter i tryt. I w każdym litrze wody jest około 33 gramów deuteru i gdyby cały ten deuter zawarty w tym litrze wody połączyć z trytem, to okazałoby się, że uzyskano by tyle energii, ile przy spaleniu 340 litrów benzyny. Przynajmniej taką informację znalazłam. To robi wrażenie. No właśnie, a co z trytem? Przecież tryt nie występuje w przyrodzie w takim stanie jak deuter.
Tryt nie występuje w przyrodzie i właściwie dobrze, że nie występuje, bo to jest pierwiastek radioaktywny. Ale wiemy, jak go wytwarzać i to już w samym reaktorze. Do tego jest potrzebny lit, którego jest równie dużo zarówno w wodzie morskiej, jak i w skorupie ziemskiej, co deuteru. I lit jest równie sympatycznym pierwiastkiem jak deuter, czyli paliwem elektrowni termojądrowych będzie deuter i lit, pierwiastki, które występują masowo w przyrodzie. Natomiast tryt będzie wytwarzany w samej elektrowni dzięki oddziaływaniu neutronów właśnie z litem. I w ten sposób mamy już obydwa te składniki, które potrzebne są do tego, aby przeprowadzić fuzję, czyli deuter i tryt.
No właśnie, one się łączą w tej ogromnej temperaturze, 150 milionów stopni. I do tego potrzeba warunków, które umożliwią utrzymanie czegoś tak wyjątkowego i dziwnego, czego nawet nie ma na Słońcu, prawda?
Rzeczywiście to no coś, co ma 150 milionów stopni, to
trudno sobie wyobrazić.
To nie jest coś, co tak łatwo można opanować i co można na
przykład
w ręku
potrzymać. I to jest ten problem od 50 lat. Tak.
I to jest ten kłopot. Trzeba w jakiś sposób ograniczyć kontakt tej materii o tak wysokich temperaturach z otoczeniem, no bo tego w żadnym naczyniu nie można otrzymać. I to można zrobić na dwa sposoby. Użyć coś niematerialnego, na przykład pole magnetyczne.
Powiedziałem, czyli na przykład, taka pułapka magnetyczna.
Czyli wytworzyć właśnie pułapkę magnetyczną. Pole magnetyczne jest czymś niematerialnym, bo po prostu nie utrzymywać, czyli pozwolić, żeby to swobodnie rozleciało się. I to są dwa podstawowe takie mechanizmy, które są w tej chwili badane w laboratoriach na całym świecie. W naszym instytucie obydwa te sposoby są przedmiotem badań naukowców z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej.
I jak ten deuter i tryt tak się połączą w tych szczególnych warunkach, to powstaje ta gigantyczna energia, o którą nam chodzi.
Tak, produktem jest hel. Ponownie mamy sympatyczny pierwiastek, który jest gazszlachetny wobec tego i
ale
nawet chemicznie nie
mówią,
jest.
Mówią, że to popiół helowy.
To jest popiół helowy, no bo skoro coś spalamy, to, ale to taki szczególny trochę popiół, to jest popiół helowy i mamy neutrony, te, które właśnie wykorzystamy do tego, aby wytwarzać tryt. I przy okazji uwalnia się, bo nie wytwarza, to energia się nie wytwarza, ale uwalnia energia, która przedtem była uwięziona w jądrach. W wyniku tego procesu ta energia jest uwalniana i może być już wykorzystana do celów pokojowych.
I właśnie te neutrony, nie wiem czy popiół helowy wywołuje aż takie emocje, ale wśród przeciwników także fuzji, którzy uważają, że jest to metoda, która pozwoli uzyskać energię równie niebezpieczną jak przy rozszczepieniu pierwiastków i budzi to ogromne emocje, że te neutrony to jest źródło promieniowania, trzeba na to uważać, ta energia będzie bardzo droga. Czyli to jest czysta, tak, bezpieczna i tania?
No rzeczywiście jest tak, że słowo neutrony budzi emocje, bo to w energetyce tej rozszczepialnej neutrony występują. No i neutrony, same neutrony, one mają taką cechę, że potrafią przekształcać inne pierwiastki. I zwłaszcza te, które są produktami na przykład właśnie fuzji. No i mogą materiały, które są zupełnie bezpieczne, przekształcać w materiały radioaktywne. Natomiast w wyniku tego procesu, o którym mówimy, nie powstają materiały radioaktywne bezpośrednio, tak jak to jest w reaktorze pracującym z uranem. Neutrony powodują, że sam reaktor aktywuje się. I po okresie eksploatacji tego reaktora, czyli po 30 latach, to co trzeba będzie składować, to nie popiół, nie to co powstaje, czyli hel, bo hel jest całkowicie bezpieczny. Natomiast samą konstrukcję reaktora trzeba będzie wystudzić, czyli pozwolić jej, żeby straciła te swoje własności radioaktywne. Z tym, że będzie do tego potrzebny czas dużo, dużo krótszy niż jest to w wypadku wypalonego paliwa jądrowego.
W elektrowniach takich, jakie znamy.
Także to jest dużo krótszy czas. No i poza tym, tak jak mówię, to nie, na bieżąco nie powstają żadne materiały radioaktywne, tylko ten złom po 30 latach, czyli tam wyeksploatowano już elektrownię, 30 bądź więcej, tę wyeksploatowaną elektrownię trzeba będzie zabezpieczyć. Także to w tym sensie elektrownia termojądrowa no ma ten element, nie można tego uniknąć, związany z radioaktywnością, no z tym, że jest to zupełnie inna skala niż to jest w elektrowniach jądrowych, to jest po pierwsze, a po drugie mamy tutaj możliwość wpływania na tę sytuację, czyli na konstrukcję reaktora termojądrowego, wybrać materiały, które są słabo aktywowane, które słabo oddziałują z neutronami i nie będą aż tak później niebezpieczne. I tym się zajmują specjaliści od inżynierii materiałowej, którzy mają taki cel przed sobą, aby opracować, zaprojektować materiały, które będą dla neutronów nie tak znowu podatne, nie będą tak podatne na oddziaływanie neutronów i nie będą się tak silnie aktywować.
Zapewnia pan dr Andrzej Gałkowski, dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Przypomnę, że w naszym konkursie pytam o to, kto założył ten instytut i kto zapoczątkował badania nad syntezą termojądrową w Polsce. 72-151. Europejski i japoński projekt JT-60. To jest to, co składa się na doświadczenia i dorobek naukowy, który no, umożliwił realizację projektu ITER. ITER po łacinie droga, ale jest to skrót nazwy unikatowego programu, który realizuje społeczność międzynarodowa, naukowa społeczność międzynarodowa. O tym powiemy już za chwilkę. Państwo do nas piszą, interesują się, ale tak zwaną zimną fuzją, bo my mówiliśmy o milionach stopni. Pan Jan z Ełku pyta, a co z tak zwaną zimną fuzją? Panie doktorze, doktor Marek Scholz.
Ja nie jestem specjalistą od zimnej fuzji, mogę tylko powiedzieć, że To był temat popularny lat temu, chyba 15 czy 20. I są dalej grupy uczonych, którzy usiłują tą sprawę przebadać. Problem polega na tym, że w przyrodzie pewne procesy zachodzą z określonym prawdopodobieństwem. To, że połączą się dwa jądra deuteru i trytu w szczególnych warunkach w palladzie, jest to możliwe w pewnych warunkach.
Czyli przy niższych temperaturach.
Tylko, że to prawdopodobieństwo zajścia tego procesu jest tak niewielkie, jakbyśmy próbowali, podstawiając wodę na czajnik, wodę na kuchenkę gazową, bez włączania palnika, zagotować tą wodę do 100 stopni. Także
to jest jeszcze większe niespełnione marzenie, tak?
Tak, to jest moim zdaniem pogoń za widmem.
No ale myślę, że pogonią za widmem nie jest nasze pytanie w konkursie SMS-owym. Jak nazywa się wojskowy, uczony, założyciel Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy? Człowiek, od którego tak na dobrą sprawę rozpoczęły się tego typu badania z fuzją termojądrową w naszym kraju, 72-151. Jak nazywa się ów wojskowy naukowiec? Czekamy na Państwa odpowiedzi. Czeka także nasza nagroda, kubek termiczny, smycz z zegarkiem, oczywiście z logo jedynki. Wspomniałam o projekcie ITER, ale to jest projekt realizowany obecnie, ogromne wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, ale przed nim było wiele innych projektów, panie doktorze.
Tak, to jest ta druga gałąź, mówiliśmy tutaj o syntezie laserowej, a to jest ta druga gałąź, która się zaczęła rozwijać na świecie i właściwie początki były takie, że były dwa systemy, jak pamiętamy, i w jednym systemie politycznym stworzono pułapkę magnetyczną, która się nazywała tokamak, od rosyjskiego słowa, skrót od takiego zdania, toroidalna kamera z magnetnymi katuszkami, i druga pułapka stworzona po drugiej stronie to był tak zwany stelerator.
Stany Zjednoczone.
Tak, a właściwie Anglia. W 68 roku właściwie już było wiadomo, że to jednak tokamaki wygrają. Tokamak to jest pułapka, w której utrzymujemy tą plazmę o temperaturze 100-150 milionów stopni.
Taki rogal obważanek właściwie.
Tak, taki rogal obważanek, żeby zapewnić to, żeby ona nam z żadnej
nie
strony
uciekła.
Nie uciekła. Różnica między stelaratorem i tokamakiem jest taka, że w stelaratorze pułapkę magnetyczną, czyli tą siatkę pól magnetycznych, wytwarzamy zewnętrznymi cewkami, czyli prądem płynącym przez zewnętrzne, natomiast przez zewnętrzne uzwojenia cewek. Natomiast w tokamaku sytuacja jest trochę inna, bo stosujemy zewnętrzne cewki, ale przepuszczamy również prąd przez plazmę, co powoduje, że ta siatka magnetyczna jest jakby takim superpozycją pól magnetycznych wytworzonych przez cewki i pól magnetycznych wytworzonych przez prąd płynący w plazmie.
I taka idealna pułapka magnetyczna.
No właśnie, pułapka, w której prąd płynie przez plazmę, zawsze jest niestabilna. I całe dorosłe życie naukowe moje było związane z walką z tymi niestabilnościami. I tokamak jest takim urządzeniem, które stale się te niestabilności pokazują. I stosujemy najróżniejsze korekcyjne pola magnetyczne po to, żeby te niestabilności zwalczyć. Stelerator jest wolny od tych wad, z kolei wytworzenie zewnętrznymi cewkami takiej siatki pól jest bardzo skomplikowanym procesem. Dlatego tamak jest urządzeniem prostszym i zaczął wygrywać w tym wyścigu. W pierwszym rzucie wyeliminował stelerator i właściwie
zwycięstwo jednej ideologii na drugą, tak, w pewnym sensie. Tak.
Tutaj to się tak stało. Ale to się stało nie ze względu na walkę ideologii, tylko że parametry plazmy osiągniętej na tokamakach okazały się znacznie lepsze niż w steleratorach. W związku z tym właściwie w 68 roku decyzja była jedna i w Europie, i w Stanach. Idziemy w tokamaki. I od tego się zaczęło. Najpierw były urządzenia małe, natomiast potem zaczęto budować urządzenia duże i powstały dwa urządzenia, a właściwie pierwszy był TFTR w Stanach Zjednoczonych. Następnie zapadła decyzja budowy wspólnego tokamaka europejskiego Unii Europejskiej, bo sama nazwa Joint European Torus, to znaczy, że wspólny europejski torus. W tym czasie budowano w Związku Radzieckim układ, który się nazywał T-15. Sami koledzy z Rosji się troszkę śmiali, bo mówi, że może lepiej zbudować T-34 zamiast T-15.
Ale ostatecznie i tak tego nie zbudowali.
Tak, po prostu system załamał się i właściwie ta budowa nigdy nie została dokończona, choć tokamak stanął. Myśmy mieli w tym swój udział. Dyrektor nie wspomniał o tym. Budowaliśmy diagnostyki dla tego tokamaka i nawet je zbudowaliśmy, tylko że nigdy nie mieliśmy okazji popracować i pomierzyć parametrów tej plazmy. No ale coś tam nam z tego zostało, ponieważ w momencie, kiedy w 2005 roku Polska stała się uczestnikiem Unii Europejskiej, uzyskaliśmy dostęp do tokamaka JET jako współwłaściciel, bo to wspólny europejski program i wspólne europejskie urządzenie. Oczywiście zaczęliśmy bardzo skromnie, ale w miarę tego, jak poznawano nasze kompetencje, ten program się i nasz udział się rozwijał. I w tej chwili właśnie okupujemy dwie najważniejsze diagnostyki, które tam są. Najważniejsze, może to przesada, ale bardzo ważne. Mianowicie jedna diagnostyka, która służy do pomiaru neutronów, czyli tego, co w blankiecie przyszłego reaktora będzie oddawać energię tego czynnika i produkować tryt. A druga to jest diagnostyka związana z pomiarami wysokozjonizowanych stanów atomowych tych materiałów, które są w ściankach reaktora.
No a to jest przecież kluczowa sprawa, tak, prawda?
Ponieważ te materiały, te pierwiastki, które dyfundują ze ścianki do tej centralnej części reaktora, schładzają plazmę poprzez wypromieniowanie energii w różnym zakresie promieniowania.
I nie o to chodzi, prawda? Żeby utrudniać ten proces.
Nie o to chodzi. I w tej chwili przygotowujemy diagnostykę, ponieważ JET jest na takim etapie, że wymieniono ścianę z węglowej na berylową i diwertor z węglowego na wolframowy i jeśli wszystko okaże się dobrze, to właśnie będzie, my na to mówimy, że to jest ITER-like wall.
Aha, czyli to jest to, co chodzi.
To jest coś podobnego, tak, że takie ściany zaprojektujemy na ITER-ze, jeśli wszystko będzie, JET jest takim przedszkolem. I teraz, jeśli wszystko pójdzie po myśli naszej i wszystko się okaże ok, to będziemy mogli spokojnie patrzeć na perspektywy ITER-a, który ma powstać w roku 2020.
Powiedział pan, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ITER po łacinie w skrócie oznacza drogę, droga daleka, bo pomysł w zasadzie był już w 1985 roku, dopiero w 2001 to zostało domknięte jako pewna całość i ruszono z tym do przodu. Panie doktorze, doktor Łukasz Ciupiński, pan doktor Scholz powiedział, że JET to jest właśnie takie przedszkole, ale ITER ma być w zasadzie taką instalacją demonstracyjną, półprzemysłową. Zgadza się, tak?
To nie do końca jest tak. ITER będzie jeszcze nadal urządzeniem eksperymentalnym.
Powiedzmy południe Francji, Cadarache.
Południe Francji, Cadarache. To, o czym pani wspomniała, że to idea gdzieś w latach 80. się zrodziła. No niestety długo trwało, zanim wszystkie zainteresowane strony porozumiały się nawet nad taką, powiedzmy, wydawałoby się błahą rzeczą, jak lokalizacja, gdzie to urządzenie ma.
Podobno trwała wojna międzynarodowa w tej sprawie, naukowa. Trochę też polityczna.
Naukowa i pewnie polityczna, bo w końcu lokalizacja urządzenia we Francji to był taki właściwie nie tylko...
Rozejm.
Tak, to był rozejm. Niektóre strony zrezygnowały ze swoich lokalizacji na rzecz wynegocjowania lepszych warunków później na przykład pracy w całym tym systemie. Pojawiła się lokalizacja europejska.
Podobno Japończycy mieli dużą szansę i bardzo o to walczyli.
Tak, i oni zrezygnowali na rzecz Europy, podpisując porozumienie, dzięki któremu Europa na przykład wspomaga udoskonalenie ich tokamaka JT60. Otrzymają też takie centrum badawcze materiałów, które mają być wykorzystywane w przyszłych reaktorach syntezy termojądrowej. I w Japonii też zlokalizowane będzie centrum obliczeniowe, gdzie właściwie ma pojawić się taki też wirtualny ITER, gdzie wszystkie procesy tam zachodzące, łącznie ze sterowaniem tym urządzeniem, będzie można jakby wirtualnie realizować.
Dlaczego trwała taka wojna? W gruncie rzeczy, no, czy tu, czy tam, to chodzi o to, żeby ten projekt został zrealizowany.
W gruncie rzeczy tak, ale właściwie no, chyba chodziło o tą palmę pierwszeństwa.
Czyli kto będzie to miał, to będzie miał władzę i dyktował warunki te.
No i chwałę.
No i chwałę, tak?
Może. Myślę, że to jest
i pieniądze i technologie.
Projekt jest wszystkiego po trochę.
Projekt jest na tyle duży, że właściwie żadne z tych konkurujących państw czy organizacji, bo Europa nie jest państwem, tylko
organizacją
państw. No chyba nie byłaby w stanie zrealizować tego projektu samodzielnie.
10 miliardów euro, tak?
Tak, to są oficjalne liczby.
Budżet na start, a teraz to pewnie może wielokrotność, tak już ciszej powiem.
Prawdopodobnie będzie to znacznie więcej niż te 10 miliardów, ale w tej chwili w projekt zaangażowanych jest 7 stron. I to jest Europa, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia,
Chiny,
Indie, Korea Południowa. Także
trudno było się pewnie dogadać, ale się udało.
Trudno było się dogadać i to trochę komplikuje też projekt, bo każdy z tych partnerów w tej chwili dostarcza jakieś komponenty do tego urządzenia. I nawet z punktu technicznego to wydaje się bardzo skomplikowany projekt, ale jeśli 7 partnerów go realizuje i każdy realizuje swoją część u siebie, można sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, kiedy te części wszystkie pojawią się w Kadarash i trzeba to będzie złożyć w jedną całość. Więc
a kiedy to będzie?
Techniczne. Według ostatnich planów termin tak zwanej pierwszej plazmy, czyli uruchomienia urządzenia i żeby pojawiła się w urządzeniu w tokamaku plazma, to jest koniec 2019 roku.
No, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się to sprawdzić. Dziś, proszę Państwa, mówimy o tym, jak ściągnąć, no nie dosłownie oczywiście, ale jak odtworzyć procesy, które towarzyszą powstawaniu energii w naszej gwieździe i w innych także gwiazdach tutaj u nas na Ziemi. A także pytamy Państwa o założyciela Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, od którego to instytutu zaczęły się prace nad syntezą termojądrową w Polsce 35 lat temu. Jak nazywa się założyciel tego instytutu? Wojskowy i uczony 72-151. Marzenia, proszę Państwa, się materializują także z udziałem polskich naukowców, którzy biorą udział w unikatowym projekcie budowy takiej no, poważnej już instalacji syntezy termojądrowej na południu Francji w Cadarache. Europa wygrała tę wojnę o budowę takiej instalacji, między innymi z Japonią. Kto będzie to miał? To będzie miał pieniądze, technologie, no i władzę być może nad światem. Stąd też trwała tak długo ta wojna, zakończyła się i taka instalacja będzie powstawać, jak powiedziałam, także z udziałem polskich badaczy, ale zaczęło się od Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Instytut obchodzi 35 lat w tym roku, a został założony, no właśnie, przez kogo? To było pytanie w naszym konkursie SMS-owym w programie pierwszym w Naukowym Wieczorze z Jedynką. Witam pana Leszka z Białegostoku.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom.
I oczywiście gościom, panie Leszku. Witam serdecznie. Panie Leszku, jak brzmi odpowiedź na nasze pytanie w konkursie SMS-owym?
To wybitny polski uczony, jeden z największych Polaków w historii polskich myśli naukowej, generał Sylwester Kaliski, profesor, doktor habilitowany, komendant Wojskowej Akademii Technicznej,
panie Leszku, doskonała, wyczerpująca odpowiedź. Goście cieszą się bardzo, powiedział pan, wybitny polski uczony. Gdyby nie założony przez niego instytut, no cóż moglibyśmy dzisiaj powiedzieć o tak frontowych badaniach, jak projekty związane z fuzją termojądrową. Bardzo serdecznie.
A jeszcze mam tutaj uzupełnienie. Tak? On stworzył kuźnię polskich naukowców w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Kuźnia polskich naukowców w Wojskowej Akademii Technicznej.
Wydział Techniki Fizycznej, tam wchodzili najwybitniejsi polscy młodzi naukowcy, których on właśnie kształcił i promował wyżej. No, właśnie miał pod ręką profesora generała Puzewicza i cały sztab wspaniałych ludzi. A młodzież dobierał najwyższe półki.
Nie? Tak, tak. Właśnie wspominaliśmy profesora Puzewicza, a młodzież z najwyższej półki to jeden z naszych gości, czyli obecny dyrektor Instytutu, pan dr Andrzej Gałkowski. Pod pana adresem, panie dyrektorze, także były te komplementy pana Leszka z Białegostoku. Dziękujemy serdecznie. Panie Leszku, dla pana nasza nagroda, kubek termiczny, smycz z zegarkiem oraz z logo jedynki. Proszę pozostać z nami. No właśnie, generał profesor Sylwester Kaliski był w zasadzie absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowo-Wodnej Politechniki Gdańskiej, a jednak poświęcił swoje naukowe życie właśnie na prowadzenie tego typu badań. I tu znów wrócę, pan dyrektor pewnie powie, do spiskowej teorii. Według niepotwierdzonych i nieobiektywnych oczywiście informacji otrzymywanych od jednego z oficerów Wojska Polskiego, generał Sylwester Kaliski został zamordowany rzekomo przez KGB. Zginął w wypadku samochodowym. Skoro pracował nad całkowicie polską bombą wodorową i nie zgodził się na podzielenie się tą wiedzą ze Związkiem Sowieckim, to tak to się skończyło. Jeszcze raz zapytam o pańską opinię na ten temat.
Tak, to jest kolejny element tych historii, które tak jak potwór z Loch Ness co jakiś czas wypływają na powierzchnię i pojawiają się w prasie i w innych mediach. Tak jak powiedziałem na początku, motywacją do założenia Instytutu, motywacja była wyłącznie pokojowa. Chcieliśmy, generał Kaliski, już można teraz ujawnić, mówić o naszym założycielu, myślał o tym, żeby stworzyć właśnie słońce na Ziemi, ale do celów pokojowych, żeby to kiedyś z tego powstała elektrownia termojądrowa. Był to człowiek, który miał bardzo szerokie zainteresowania. Pani wspomniała jego wykształcenie. Dużo zrobił dla polskiej mechaniki. Jest wybitnym uczonym w zakresie polskiej mechaniki. Natomiast wtedy właśnie, gdy pojawiły się lasery, zajął się także fuzją jądrową. Był to człowiek niezwykły i ta jego niezwykłość chyba też przyczyniła się do jego przedwczesnej śmierci, bo
lubił szybko prowadzić samochody.
Tak, to był człowiek, który żył bardzo intensywnie na wielu płaszczyznach, nie tylko tej naukowej, przede wszystkim naukowej. Pamiętam, że nam zawsze mówił, że musimy pracować 10 godzin dziennie, że 8 godzin dziennie to nie jest wymiar
ciekawe,
czasu dla naukowca.
Ile godzin, gdyby żył teraz, namawiałby, by pracować pewnie dłużej niż te 10.
No, w dzisiejszych czasach to już jest za mało. Tak. I intensywnie też żył na tych innych płaszczyznach, tych, które, tak jak pani powiedziała, uwielbiał szybką jazdę. I to go niestety... On był wtedy ministrem, także mógłby jeździć z kierowcą. Jeździł sam. No i kiedyś po prostu za szybko pojechał i skończyło się to tragicznie. Natomiast te teorie, te hipotezy, te pogłoski o udziale Rosjan, no miałyby, czy kogokolwiek innego, miałyby jakiekolwiek uzasadnienie, gdyby było rzeczywiście tak, że...
Ale jak daleko w tych pracach byli Rosjanie w tym czasie?
Dotyczących fuzji jądrowej, tak? To oni wtedy się zajmowali już tokamakami, którymi my się nie zajmujemy, ale nie tylko. Pracowali też nad fuzją laserową i mieliśmy z nimi wtedy, w tamtym okresie, bardzo dobrą współpracę.
Ale czy my byliśmy daleko do przodu?
To
to trudno tak oceniać, to był w przodzie. My to robiliśmy wspólnie wtedy. To była bardzo, bardzo ścisła współpraca. No wtedy Rosjanie mieli większe możliwości niż my. Mogli stworzyć większe, potężniejsze lasery i my z tego korzystaliśmy. Natomiast po tym jak to się wszystko zmieniło, nie tylko u nas, ale i u nich, to tak jakby role się odwróciły. Teraz Rosjanie do nas przyjeżdżają, u nas prowadzą eksperymenty, także te związane z fuzją laserową, ale nie tylko, także na urządzeniach, które są w rękach mojego kolegi Marka Scholza. I wspólnie z nimi robimy. Natomiast jeśli chodzi o ten wcześniejszy wątek, to powtórzę, nic mi o tym nie wiadomo, a byłem tak blisko profesora Kaliskiego, że na pewno bym wiedział, że ma on i my razem z nim jakieś niecne zamiary.
To były wiadomości z pierwszej ręki, proszę Państwa.
To były wiadomości z pierwszej ręki.
Bo bohaterowie tamtych czasów nie żyją, trudno pytać, nie ma komu tego potwierdzić.
Tak, a robienie bomby wodorowej to się tak nie bardzo da ukryć. To znaczy przynajmniej dla tych, którzy w pobliżu są, dla tych, którzy pracują. Nic takiego nie widziałem w swoim otoczeniu, co by przypominało jakąkolwiek bombę.
No, ale będą niedowiarkowie, którzy będą drążyć i szukać. Nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Powiedzmy jeszcze o polskiej specjalności w projekcie ITER. Tutaj pan dr Scholz mówił o jecie, o diagnostyce, którą tam realizujemy. Jaka będzie specjalność w ITER-ze? Pan dr Ciupiński.
Jeśli chodzi o ITER, nasze prace myślę, że koncentrują się wokół czterech takich pól. Pierwsze to są diagnostyki, o których wspomniał pan dr Scholz. Dużą grupę prac stanowią też prace związane z rozwojem nowych materiałów dla tego urządzenia i przyszłych urządzeń fuzyjnych.
Czy głównie węgiel będzie tym materiałem składowym, budującym te ściany urządzenia przytrzymującego plazmę?
Z jednej strony natura, a z drugiej strony to, o czym wspomniał pan dr Gałkowski, czyli chęć ograniczenia tego aktywowania się materiałów, które tworzą urządzenie, trochę nas ogranicza, ale nie do samego węgla. W tej chwili mówi się, że materiałem na tą pierwszą ścianę, która może mieć kontakt z plazmą, to będzie albo wolfram, albo tak jak będzie w ITER-ze w tym momencie beryl. Węgiel w postaci grafitu czy kompozytów, takich węgiel. Mamy do dyspozycji jeszcze żelazo, konstrukcja będzie ze stali takiej nisko aktywującej się. Jej odmiana została opracowana już kilka lat temu. Nosi nazwę Eurofer, ale pracujemy nad nowszymi jej odmianami.
Druga nasza specjalność, kolejna nasza specjalność.
Kolejna specjalność to są też badania, znaczy modelowanie mechaniczne i modelowanie konstrukcji tych urządzeń.
No warto chyba wspomnieć jeszcze o układach kriogenicznych. To jest ciekawostka, że w takim urządzeniu jak ITER będziemy mieli z jednej strony temperatury z rzędu 150 milionów, czyli ogromne temperatury, a z drugiej strony...
10 razy większe niż na Słońcu.
10 razy więcej, tak, niż w centrum Słońca. A z drugiej strony musimy mieć bardzo niskie temperatury, kilka stopni powyżej zera absolutnego, czyli minus 270 stopni Celsjusza, po to, żeby schłodzić magnesy do takiego stanu, w którym one będą nad przewodnikami. I wobec tego w jednym urządzeniu mamy temperatury 150 milionów stopni w centrum, a z drugiej strony mamy skrajnie niskie. I nasza specjalność polska to też jest kriogenika, czyli te instalacje, które schładzają magnesy do bardzo niskich temperatur. I tu mamy ogromne doświadczenie, bo
bo podobne magnesy występują w CERN-ie, w
Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych, gdzie jest ten duży akcelerator.
Tak, gdzie jest LHC, gdzie jest ten przyspieszacz
cząstek elementarnych
i tam nasi naukowcy, ci sami, też te instalacje kriogeniczne budowali bądź budowę nadzorowali. Także to jest nasz taki bezpośredni wkład wtedy do LHC, a w tej chwili do ITER-a. To chyba warto to wspomnieć. Tak.
Tak, no to ponieważ w przeciwieństwie do JETA ITER będzie miał te cewki, o których powiedziałem, do wytworzenia pola tej siatki, pola magnetycznego, te cewki będą nadprzewodzące. To jest następny krok w technologię, ponieważ ta technologia do końca jeszcze nie jest w takiej skali opanowana. Pierwszym był LHC z pewnymi kłopotami. Jeszcze następnym krokiem będzie ITER, ale oprócz tego za naszą granicą w Greifswaldzie budowany jest stelerator, bo ta droga jednak też jest kontynuowana, tylko może w mniejszej skali, który też będzie miał cewki nadprzewodzące. I tutaj podobnie jak i w przypadku LHC, właśnie nasi inżynierowie i konstruktorzy w głównej mierze montowali te cewki w stelleratorze.
Tak, proszę Państwa, doświadczenia nigdy nie jest za wiele i to dobrze, że takie frontowe badania realizowane są z udziałem polskich naukowców. Dzisiaj o tych doświadczeniach i projektach opowiadali dr Andrzej Gałkowski, dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy Laserowej Mikrosyntezy, dr Marek Scholz także z Instytutu i dr Łukasz Ciupiński, Politechnika Warszawska. Serdecznie dziękuję Panom za te informacje i tę opowieść i udział w audycji.